dobry Państwu. Z tej strony Marta Niebieszczańska. Zapraszam Państwa na radiowy skrót wiadomości z ostatniego tygodnia. W dzisiejszym serwisie Iceland News Polska usłyszą Państwo między innymi o ogromnych różnicach w wynagrodzeniu reprezentacji kobiet i mężczyzn, o planach związanych z przewożeniem zwierząt w środkach komunikacji miejskiej, o kolejnych kontrowersyjnych decyzjach władz, elektrowniach, które mogą powstać w kraju oraz o niedźwiedziu polarnym, który został zastrzelony w weekend na północy kraju, niedaleko Sojdakrokur. Oczywiście, nie zabraknie także tematu dotyczącego elfów. Zapraszamy! 12 lipca. Ogromne różnice w wynagrodzeniu reprezentacji mężczyzn i kobiet. Mimo, że kobieca reprezentacja Islandii trzykrotnie dostała się do ćwierćfinałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej, jej wynagrodzenie jest zaledwie ułamkiem tego, co otrzymali mężczyźni. Kobiety zaczęto nagradzać na Euro dopiero w 2010 roku. Islandki zdobyły honorarium tylko za swój występ z roku 2013. Za udział w dwóch poprzednich edycjach mistrzostw nie dostały ani korony. W 2013 roku ich nagroda wyniosła 25 tysięcy euro. Dla porównania, mężczyźni za podobny sukces w Euro 2016 otrzymali około 11,5 miliona, czyli aż 460 razy więcej. Za samo zakwalifikowanie się do mistrzostw Islandczycy dostali 8 milionów euro, nagrodzonych także premiami za wyniki rozgrywek grupowych, a za pokonanie Anglii otrzymali 1,5 miliona. Reprezentacji kobiet nie przysługuje wynagrodzenie za udziały w mistrzostwach ani premie za wyniki. Zostają wynagrodzone jedynie wtedy, gdy uda im się zakwalifikować do pierwszej szesnastki. Mistrzynie Europy, czyli drużyna, która zakwalifikowała się do finału i wygrała, otrzymuje 325 tysięcy euro. Z kolei mężczyźni, którzy wygrają wszystkie mecze w rozgrywkach grupowych i zostaną mistrzami Europy, mogą zdobyć nawet 27 milionów. Jak tłumaczy UEFA, różnice w systemie płac wynikają z tego, że organizacja mistrzostw kobiet często przynosi straty finansowe, wyjaśnił Geir Thorsteinsson, prezes Islandzkiego Związku Piłki Nożnej. Wszystko wskazuje na to, że reprezentacja kobiet zakwalifikuje się również do Mistrzostw Europy w 2017 roku, ale nie podano jeszcze informacji odnośnie płac. Thorsteinsson wyraził nadzieję, że wynagrodzenia dla kobiet wkrótce wzrosną. Chociaż reprezentacja kobiet nie otrzymuje premii za wyniki, Islandzki Związek Piłki Nożnej wprowadził własny system wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn. Fiordy Zachodnie wolne od reklamówek. Ruszyła akcja Fiordy Zachodnie wolne od toreb plastikowych, dzięki której już w 2017 roku z fiordów mogą zniknąć nieprzyjazne dla środowiska reklamówki. Projekt przeprowadza stowarzyszenie Fjordungssamband Vestfirdinga przy współpracy z władzami lokalnymi. W ramach akcji do każdego domu w regionie trafi materiałowa torba wielorazowego użytku. Rozdano już 1300 toreb, a drugie tyle czeka jeszcze na swoich właścicieli. Twórcy projektu mają nadzieję, że do roku 2017 uda się zupełnie wyeliminować użycie toreb plastikowych. Islandczycy zużywają rocznie około 20 milionów plastikowych reklamówek, co oznacza, że jeden mieszkaniec wyspy wyrzuca co roku średnio 63 torebki. W zeszłym roku władze islandzkie zgodziły się na przestrzeganie europejskiej dyrektywy, według której należy zredukować zużycie reklamówek plastikowych o 80%. 13 lipca. Islandzkie mięso może być obcego pochodzenia. Okazuje się, iż mięso sprzedawane jako islandzkie może pochodzić z zagranicy. Islandzkie prawo pozwala na to, aby produkty mięsne były sprzedawane jako wyprodukowane na Islandii, nawet jeśli mięso w nich zawarte jest obcego pochodzenia. Wystarczy, aby na Islandii przeprowadzono procesy technologiczne, na przykład przetwarzanie. Oznacza to m.in., że kultowe islandzkie hot dogi mogą zawierać mięso z Europy kontynentalnej, a importowany bekon sprzedaje się jako islandzki. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, iż Islandczycy nie mają szans dowiedzieć się, jakiego pochodzenia jest kupowane przez nich mięso. Nie wystarczy nawet wiedza o tym, skąd je importowano. Większość kurczaków importowanych na Islandię pochodzi z Danii, ale bardzo często kupuje się drób z Azji. Wiele osób, z którymi rozmawiał Ruf w sklepach spożywczych, nie kryło swojego zaskoczenia. Konsumenci nie byli też zachwyceni faktem, że pochodzenie mięsa nie jest jasno określone. Chociaż taka zasada obowiązuje w Unii Europejskiej, nie dotyczy ona całego europejskiego obszaru gospodarczego, do którego należy Islandia. 14 lipca. Większość kierowców strajto przeciwna zwierzętom w autobusach. Przedstawiciel kierowców autobusów z obszaru metropolitarnego oświadczył, iż niemal wszyscy kierowcy są przeciwni wpuszczaniu zwierząt do pojazdów komunikacji miejskiej. Niektórzy mieli nawet zagrozić, że rzucą pracę, jeśli do tego dojdzie. Chociaż pomysł wpuszczenia zwierząt na pokład autobusów zyskał wielu zwolenników, astmatycy i alergicy jasno wyrazili swój sprzeciw. Potencjalnym zmianom przeciwni są także kierowcy. 14-osobowa grupa robocza bada obecnie logistyczne możliwości wprowadzenia takich zmian. Duże psy musiałyby podróżować w uprzęży, a nerwowe w kagańcu. Jonas Jakobson, reprezentujący kierowców z obszaru metropolitarnego, twierdzi jednak, że pomysłowi sprzeciwia się nawet 97% pracowników. Nie chodzi więc tylko o osoby, które mają alergię albo boją się zwierząt, ale także o przekonanie, że Islandczycy nie będą postępować zgodnie z zasadami i przysporzą mnóstwo zmartwień kierowcom. Pomimo, iż w innych krajach przyjął się pomysł podróżowania ze zwierzakami, posiadacze zwierząt mają tam bardziej odpowiedzialne i dojrzałe podejście niż w Islandii, uważa Jakobson. Jeśli projekt wejdzie w życie, będzie z początku realizowany tylko częściowo. Eksperyment miałby rozpocząć się już jesienią. Rybacy znaleźli tajemniczy film. Poławiający homara islandzcy rybacy znaleźli w zeszłym tygodniu rolki z filmami, które mogą pochodzić z czasów II wojny światowej. Traveler Froth, który poławia homara w zatoce Faxaflóa, znajdował się około 20 mil morskich na południowy zachód od lodowca Snæfellsjökull. To tam w sieciach znaleziono filmy. Znalezisko trafiło w ręce specjalistów z Narodowego Archiwum Filmów w Islandii, którzy mają za zadanie zbadać, co się na nich znajduje. To jest bardzo ciekawe. Niczego takiego nigdy nie mieliśmy w archiwum. Filmy z oceanu? Takie coś przytrafiło się po raz pierwszy w historii archiwum. Skomentował znalezisko dyrektor archiwum Erlendur Svensson. Dokładne zbadanie jednego z ujęć pokazało trzech mężczyzn w białych koszulach. Erlingur jest pewien, że rybacy znaleźli czarno-biały film. Uważa, że negatyw prawdopodobnie pochodzi z czasów II wojny światowej, może z około 1950 roku. W 1940 roku amerykańska łódź patrolowa Alexander Hamilton została zatopiona przez niemiecki okręt podwodny, a wrak tego statku jest na dnie oceanu w zatoce Faxaflóa, czyli nieco dalej na południe od miejsca, gdzie znaleziono filmy. Kiedy łódź zatonęła, życie straciło 26 osób. Erlingur planuje dokładnie zbadać filmy w celu dowiedzenia się, skąd one pochodzą. 15 lipca. Na Islandii mogą powstać kolejne elektrownie. Jeśli uda się zrealizować projekt połączenia islandzkiej sieci energetycznej z Wielką Brytanią pod morskim kablem, to na Islandii będą musiały powstać dwie nowe elektrownie o mocy 1400 MW. Taki wniosek wypływa z raportu przygotowanego przez grupę roboczą, która bada wykonalność projektu. Moc elektrowni jest dwukrotnie wyższa od mocy największej elektrowni na Islandii, czyli Karachniukar, której budowa wywołała wiele kontrowersji. Całkowity koszt realizacji projektu szacuje się na 800 miliardów koron, jednak jak wynika z raportu, budowa nie dojdzie do skutku bez wsparcia finansowego z Wielkiej Brytanii. Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie, wtedy realizacja projektu będzie ekonomicznie możliwa. W kosztorysie uwzględniono koszt ułożenia kabla, konstrukcji elektrowni oraz budowę systemu transportu energii. Chociaż władze brytyjskie wyraziły zainteresowanie projektem, z negocjacji wynika, iż planowane są cięcia budżetowe w dziedzinie energii odnawialnej. Jak poinformował Ingvimar Paulsson, dyrektor grupy roboczej, projekt wymaga konstrukcji elektrowni wodnych, a także wykorzystania energii wiatrowej. Nowe elektrownie zostaną poddane ocenie wpływu na środowisko. Paulsson oszacował, że jeśli uda się zrealizować projekt, cena energii na Islandii wzrośnie o 5-10% na gospodarstwo. Prąd będzie jeszcze droższy w domach ogrzewanych elektrycznie. Koszty energii w przemyśle wzrosną natomiast od 2-4 miliardów koron rocznie. Minister przemysłu i handlu Ragnheidur Elin Arnardóttir oświadczyła, że do czasu wyborów nie zostaną podjęte żadne decyzje odnośnie projektu. Zapytana, czy położenie podmorskiego kabla będzie możliwe, odpowiedziała, że jest jeszcze za wcześnie, aby to ocenić. Zaznaczyła jednak, że projektu nie uda się zrealizować bez wsparcia finansowego z Wielkiej Brytanii. Konieczna będzie budowa dwóch elektrowni, tak dużych jak Karachnukar, o łącznej mocy 1400 MW, poinformowała minister. Przypomniała również, że taka konstrukcja byłaby poważną ingerencją w środowisko oraz że nie wiadomo, czy uda się osiągnąć porozumienie. Pokémon Go już wkrótce na Islandii. Grę Pokémon Go śmiało można już nazwać światowym fenomenem i chociaż na Islandii jeszcze jej nie można ściągnąć, już zyskała tutaj liczne grono fanów. Co więcej, charakterystyczny islandzki krajobraz może zapewnić trenerom Pokémonów dodatkowe atrakcje. Pokémon Go to aplikacja oparta na popularnych grach konsolowych. Tym razem gracze mają możliwość szukać Pokémonów na ulicach swoich miast, zdobywać potrzebne przedmioty w Pokestopach oraz uczestniczyć w pojedynkach z innymi drużynami. Wizir poinformował, że widziano już pierwszych Islandczyków oraz turystów grających w Pokémon Go. Nie bądźcie zatem zdziwieni, jeśli na ulicach Reykjaviku miniecie kogoś błąkającego się po mieście z twarzą w telefonie. Prawdopodobnie spotkaliście właśnie trenera Pokémonów. Pokémony można znaleźć na terenie całej Islandii. Podobnie jak w innych krajach, miejsce ich pobytu jest powiązane z ich naturalnym środowiskiem. Dlatego wodne Pokémony najprawdopodobniej znajdziecie w pobliżu wody. Pokestopy z kolei usytuowano nieopodal pomników czy murali, dlatego wiele z nich odkryjecie w centrum Reykjaviku. Z kolei gymy, czyli miejsca, w których trenerzy mogą toczyć pojedynki, często znajdują się w kościołach. Każda, nawet najmniejsza wioska na Islandii ma swoją kapliczkę, dlatego trenerzy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem konkurentów. Niektórych popularność gry dziwi, a nawet śmieszy. Jednak nawet jeśli gry Was nie interesują, Pokémon Go to świetna okazja do spaceru po mieście i odkrycia ciekawych miejsc. Nie wiadomo jednak, kiedy gra zostanie udostępniona na Islandii. 16 lipca. Kontrowersyjna decyzja przedstawiciela ONZ. Gunnar Pálsson, islandzki przedstawiciel przy ONZ, który wstrzymał się od głosowania w sprawie uznania dostępu do czystej wody za podstawowe prawo człowieka, broni swojej decyzji. Za przyjęciem wniosku głosowały 122 państwa. Nie było głosów przeciwko. Kilku reprezentantów wstrzymało się jednak od głosu. W tym była Islandia, Australia, Dania, Irlandia, Izrael, Japonia, Szwecja i USA. Posłanka Brigitta Jonsdottir wysłała wiadomość do przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Arniego Thora Sigurdssona, domagając się wyjaśnienia sytuacji. Zapytała, czy islandzki rząd przyjmuje stanowisko, że dostęp do czystej wody nie jest podstawowym prawem człowieka, a także dlaczego o takich sprawach nie głosuje się w parlamencie, zanim trafią do ONZ. Pálsson bronił swojej decyzji, wyjaśniając, że wraz z innymi reprezentantami czeka na decyzję Komisji Spraw Człowieka w kwestii dokończenia obecnych działań dotyczących czystej wody. Przypomniał także, iż Islandia zobowiązała się do realizacji milenijnych celów rozwoju, w tym do zmniejszenia o 50% liczby gospodarstw bez dostępu do czystej wody. 17 lipca. Niedźwiedź polarny w północnej Islandii. W sobotę późnym wieczorem na jednej z plaż w północnej Islandii zauważono niedźwiedzia polarnego. Zwierzę dostrzegł farmer mieszkający w odległości około 500 metrów od plaży, na której pojawił się niedźwiedź. Miejscowi zauważyli zwierzę około godziny 10 wieczorem i powiadomili o tym policję. Jak nakazuje islandzkie prawo, zwierzę zostało zastrzelone. Była to młodociana samica niedźwiedzia polarnego. Niedźwiedź został zauważony przez Egila Bjarnasona, który jechał na koniu w pobliżu swojego gospodarstwa domowego Kvalnes, jakieś 40 km od miasta Sauðárkrókur. Ludzie w okolicznych gospodarstwach zostali poinformowani o niedźwiedziu i poproszeni o pozostanie w domach do czasu zabicia zwierzęcia. Do Egila, jego ojca, Bjarniego, dołączył doświadczony myśliwy Jón Sigurðsson, który to oddał śmiertelny strzał prosto w serce zwierzęcia z odległości 130 metrów. Jest to trzecia potwierdzona obecność niedźwiedzia polarnego w tej części Islandii. Poprzednie dwie były w 2008 roku. Prądy morskie są w tej okolicy bardzo silne i ciężko jest powiedzieć, kiedy zwierzę przypłynęło do brzegu. Egir, który jako pierwszy zobaczył zwierzę, powiedział, że nie miał najmniejszych wątpliwości co do tego, że niedźwiedź musi zostać zabity jak najszybciej. Wynikało to m.in. z tego, że znajdował się bardzo blisko gospodarstwa Kvalsnes, gdzie poza dorosłymi były dzieci. Ważne było również niedopuszczenie do tego, aby niedźwiedź wrócił do morza, ponieważ jego ponowne zlokalizowanie mogłoby być niemożliwe. Zastrzelone zwierzę trafiło w ręce pracowników Islandzkiego Instytutu Historii Naturalnej i Agencji Ochrony Środowiska Islandii. Tam zostanie ono dokładnie zbadane. Miejscowi twierdzą, że prawdopodobnie niedźwiedź zostanie wypchany i wystawiony w muzeum. Islandia – krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Wraz z napływem turystów na Islandię rośnie liczba przypadków handlu ludźmi, poinformowała Alda Hron Johansdóttir, dyrektor do spraw prawnych Policji Obszaru Metropolitarnego. Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, powiedziała Johansdóttir. Główną z nich jest rosnąca liczba turystów odwiedzających wyspę. Handel ma najczęściej podłoże seksualne. Gdzie jest popyt, tam jest podaż. Jak wynika z raportu opublikowanego w czerwcu przez Departament Stanu USA, Islandia jest krajem docelowym i tranzytowym dla osób, które padły ofiarą handlu ludźmi. Rekomenduje się zwiększenie wysiłków na rzecz walki z takimi przestępstwami. Dokument dotyczy problemu handlu ludźmi na całym świecie. Z raportu wynika, że ofiarami handlu o podłożu seksualnym są najczęściej kobiety z Europy Wschodniej, krajów bałtyckich, Afryki Zachodniej i Brazylii, które trafiają do klubów nocnych i barów. Ofiary często wykorzystuje się do pracy na budowie, w branży turystycznej, w restauracjach, fabrykach rybnych oraz w prywatnych domach jako au pair. Dotyczy to kobiet i mężczyzn z Afryki, Europy Wschodniej, Ameryki Południowej oraz Azji Południowej i Wschodniej. Ofiarą handlu ludźmi mogą paść także pracownicy delegowani, którzy tymczasowo pracują poza krajem pochodzenia. Przestępcy płacą im jeszcze przed przyjazdem na Islandię i pozwalają na pracę na wyspie przez maksymalnie 183 dni, aby uniknąć płacenia podatków i składek związkowych. W takiej sytuacji władze nie mogą w pełni monitorować sytuacji pracowników. Ofiary opuszczają kraj, zanim będą musiały się zarejestrować. Islandia znalazła się na liście państw, które w pełni spełniają podstawowe warunki wyznaczone przez ustawę o ochronie ofiar przemytu. Poprawiono działania na rzecz wykrywania przypadków handlu ludźmi oraz ustalono poszkodowanych. Jednak od 3 lat sprawców nie pociągnięto do odpowiedzialności. Rząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi nad edukowaniem urzędników na temat handlu ludźmi. Należy także przeprowadzić szkolenie dla oficerów śledczych, prokuratorów i sędziów, aby skutecznie wykrywać przestępstwa i karać sprawców. Powinno się także zbudować zaufanie między organami ścigania a ofiarami, tworząc m.in. azyle dla poszkodowanych. 18 lipca. Plany odwiertu zatwierdzone przez elfy. Na farmie Rip w Heganes miał zostać wywiercony otwór, przez który wypływałaby zimna woda. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem. Jak twierdzą miejscowi, Heganes jest jednym z największych na Islandii skupisk elfów, które skutecznie utrudniały pracę budowniczym. A to dlatego, że wykonawcy nie poprosili magicznych stworzeń o zgodę na realizację projektu. W ciągu 2 tygodni pracy na farmie firma odpowiedzialna za odwiert systematycznie napotkała różnorakie trudności. Sprzęt, z którego korzystali pracownicy, bardzo często przestawał działać. Kiedy jednak odkryto powód utrudnień, podjęto negocjacje z elfami. Farmer Birgir Thortarson z gospodarstwa Rip oznajmił, że rozmowy zakończyły się porozumieniem. Otwór zostanie wywiercony nieco dalej niż w początkowo planowanym miejscu, w którym prawdopodobnie istniał kiedyś cmentarz. Okazuje się, że od czasu osiągnięcia porozumienia robotnicy nie napotykają już żadnych trudności. Mieszkańcy Heganes głęboko wierzą w istnienie elfów. Jak poinformował RÓV, islandzki zarząd dróg musiał w 1978 roku zrezygnować z wysadzenia pagórka na drodze prowadzącej przez Trotlaskarð. ponieważ nie powiodły się negocjacje z ukrytymi ludźmi. Dołącz do wielkiego liczenia FOK. W następny czwartek, już po raz 10, odbędzie się coroczne wielkie liczenie FOK przeprowadzane przez islandzkie centrum Sela Setur, badające te zwierzęta. W związku z tym organizacja poszukuje wolontariuszy. Wielkie liczenie FOK odbędzie się 21 lipca na półwyspie Vatnsnes. Poprzedzi je krótka prezentacja o badaniach, która zacznie się o godzinie 14:30. Wolontariusze są także zaproszeni na spotkanie przy kawie i ciastkach, podczas którego będą mieli okazję porozmawiać z naukowcem centrum. Chcemy zebrać informacje o liczbie FOK w naszym obszarze, wyjaśnia Jessica Aquino z Centrum Sela Setur. Wyniki są oparte tylko na obserwacjach wolontariuszy, którzy pomagają nam zbierać dane do badań, a jednocześnie mają okazję bliżej przyjrzeć się fokom w ich naturalnym środowisku. Wybrzeże podzielone jest na odcinki, każdy o długości od 2 do 7 km. Całkowita długość linii brzegowej to 100 km. Badaczom przyda się pomoc wszystkich wolontariuszy, zarówno wprawionych podróżników, jak i rodzin chcących pospacerować przy brzegu. Wielkie liczenie FOK odbywa się co roku od 2007 roku. Centrum Sela Setur gwarantuje niezwykłe doświadczenie dla miłośników natury i zwierząt. W wydarzeniu może uczestniczyć każdy w wieku od 5 lat. Dzieci poniżej 16 roku życia muszą przebywać w towarzystwie osoby dorosłej. Chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio do Jessiki Aquino. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie w artykule Dołącz do Wielkiego Liczenia FOK. Dziękujemy Państwu bardzo za wysłuchanie skrótu informacji Iceland News Polska, który został przygotowany przez Drakar Studio. Do usłyszenia już za tydzień.